Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Jeglicka i audycja Sposób na Rodzinę. Dzisiaj porozmawiamy o bardzo ważnej akcji społecznej, o problemie, ale i o propozycjach, jak dbać o rozmowę, o relacje. Moim gościem w studiu jest pan Tomasz Prosiński, prezes Fundacji Mentalnie Równi. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przeczytałam na waszej stronie internetowej, że ponad 30% młodych ludzi uważa, że rodzice ich nie rozumieją, a 18% nastolatków niemal nigdy nie rozmawia z dorosłym o ważnych sprawach. Okropne liczby.
Okropne. Niestety okropne liczby. Jak zagłębimy się w liczby, to okaże się, że one są jeszcze bardziej przerażające. O tym problemie trudności rozmowy nastolatków z rodzicami my wiedzieliśmy, my czuliśmy z gabinetów terapeutycznych, z odzewów ze szkół, w których kampania Mów do mnie, talk to me w innych tematach jest prowadzona. Na potrzeby tej kampanii stwierdziliśmy, że przeprowadzimy badanie. Przeprowadziliśmy badanie z ośrodkiem badań społecznych po to, żeby upewnić się, czy aby na pewno nasz odbiór tego dramatu i tego tych cyfr, które pani zanotowała, zacytowała, jest aż tak poruszający, mocny i ważny. Okazało się, że z tego badania wnioski, które wypłynęły, były jeszcze smutniejsze i jeszcze poważniejsze. I mówiąc szczerze, przygotowując się do tej kampanii przed badaniami, nie wiedzieliśmy, że aż taka skala problemu się z tego wyjawi. A komentarze rodziców już w trakcie trwania od 1 grudnia, kiedy ta kampania wystartowała, zdają się tylko to potwierdzać.
Dlaczego dziś tak wielu rodziców ma problem, żeby rozmawiać z własnymi dziećmi?
Oj, to jest bardzo trudne i bardzo złożone pytanie, bo to jest pytanie chyba, na które wszyscy sobie, zdając sobie sprawę i zagłębiwszy się w tą kampanię i robiąc rachunek sumienia, czy ja aby na pewno należę do tej grupy, która właściwie rozmawia z dziećmi, czy wręcz przeciwnie. Zdecydowana większość osób zwraca się do nas, pisze do nas, komentuje, że niestety, ale są po tej drugiej stronie. Z czego to wynika? Z wielu elementów. Przede wszystkim najważniejszym takim elementem jest to, że my sobie kompletnie nie zdajemy sprawy, jak powinniśmy rozmawiać z dziećmi. Jeżeli 30% dzieci mówi, że nie chce rozmawiać z rodzicami, to jest taki sygnał, którego my czasami nie dostrzegamy. Mówimy, a nasze dziecko jest skryte, wszystko jest w porządku, nie ma żadnych problemów. Więc pierwsze to jest brak...
Ale nie mamy takiej chęci, żeby jednak zagadać to tego nastolatka u nas w domu?
Oczywiście, że mamy, tylko popatrzmy na rodzaj i jakość tej rozmowy, bo tutaj tkwi cały problem, tak? Bo my rozmawiamy z dziećmi, jak było w szkole, dobrze,
tak.
A to dobrze, to szybciutko umyj ręce, choć jest obiad, a masz coś do zadania, musisz się czegoś pouczyć, choć szybciutko idziemy na angielski, dawaj, bo się spóźnimy na trening, na balet, na konie, na... To są tego typu rozmowy, więc to nie są rozmowy, w których my prowadzimy głęboką rozmowę, więc zapytawszy rodziców, czy prowadzą z dziećmi rozmowę, ależ owszem, no rozmawiamy to bardzo dużo, jedziemy na treningi, na zajęcia pozalekcyjne, ze szkoły do szkoły, pędzimy w tym domu, mijamy się koło siebie, czy rozmawiamy? Tak, rozmawiamy. Natomiast pytanie jest, jaka to jest rozmowa?
Mm-hmm.
Czy to jest jakościowa rozmowa? Czy to jest rozmowa w przelocie, w biegu, z telefonem w ręku?
Czy siadamy i
rozmawiamy? Bo jeżeli popatrzymy sobie na chyba najbardziej przerażający wynik tego badania, który zdaje się potwierdzać w komentarzach osób, które tym wynikiem zostały zastymulowane do tego, żeby zrobić rachunek sumienia, to okazuje się, że prawie 60% rodziców, więc to nie jest jakiś margines, próba statystycznie nieistotna, prawda? Tylko zdecydowana większość z nas rozmawia z dziećmi jakościowej, prowadzi jakościowej rozmowy, jakościowej, czyli to nie jest ten dialog, który przytoczyliśmy, mniej niż 6 minut dziennie. A 25%, czyli co czwarty z nas jakościowej, pogłębionej, ważnej rozmowy prowadzi mniej niż 3 minuty dziennie.
No to jest straszne. No ale to co to jest? Stres, to jest pośpiech, to jest...
Ja jeszcze nadam jedno tło do tych cyfr. Dlatego, że badania OECD pokazują, że rodzice z dziećmi spędzają i w ogóle rodziny spędzają z sobą więcej czasu. Czyli w rzeczywistości, w której rodzinnie spędzamy więcej czasu, tej jakościowej rozmowy jest coraz mniej. A no dlaczego? Po pierwsze, nie wiemy, jak rozmawiać z dziećmi.
Mm-hmm. Czyli to jest jakiś brak wiedzy?
To jest brak wiedzy. Niestety to nie jest coś, czym obarczamy kogokolwiek winą. Ja powiem tutaj troszkę samokrytycznie, że do momentu, kiedy nie zaczęliśmy się przyglądać temu tematowi, pytanie, jak było dzisiaj w szkole, było czymś absolutnie naturalnym dla mnie.
Niestety. No każdy pyta, no jak w szkole?
Jak w szkole, dobrze.
Okay.
No i co dalej? i co dalej. I absolutnie nic. To jest pierwsza rzecz, czyli brak wiedzy. Druga informacja, która dosyć mocno uderzyła, to jest 18% rodziców mówi, że boi się rozpocząć taką rozmowę, ponieważ może nie znać odpowiedzi na trudne pytania, które zadadzą dzieci, bądź problemy, które zasygnalizują dzieci.
Ale co, lepiej nie rozmawiać, niż przyznać się, że się nie wie?
Nie, no oczywiście, że nie. Natomiast nie możemy też od nas, od rodziców, oczekiwać tego, że my będziemy wiedzieli.
Tak? No tak.
My będziemy wiedzieli. W związku z tym ta kampania to nie jest kampania skierowana do dzieciaków, które mówią, drodzy nastolatkowie, no porozmawiajcie ze swoimi rodzicami. Mhm. To jest kampania kierowana do nas, do dorosłych, do rodziców, po to, żebyśmy zdali sobie sprawę, że ważna, dogłębna, uważna, skupiona rozmowa z dzieckiem jest istotna, żebyśmy poszukali tych sposobów na taką rozmowę, żebyśmy poszukiwali wiedzy i odpowiedzi na pytania trudne. Nie jest kłopotem odpowiedzieć, synu, córko, nie wiem. Mhm. Nie wiem, bo to odpowiedź na pytanie, na które my nie znamy odpowiedzi, to nie jest porażka. To jest odpowiedź, która pokazuje, że rodzic też czegoś nie wie, że rodzic też się z czymś zmaga. Nagle rodzic z nieomylnego omnibusa pokazuje ludzką twarz. Dlaczego to jest takie ważne? Ano dlatego, że wtedy dziecko mówi, okej, czyli jeżeli ja czegoś nie wiem, to nie jest nic złego.
To też jest okej, nie?
To rozmawiajmy o tym, czego nie wiem, poszukujmy tej wiedzy. Dlatego właśnie na potrzeby tej kampanii został stworzony przez psychologów, przez psychoterapeutów dziecięcych, specjalistów, poradnik, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi, żeby te rozmowy były...
Czyli co, nie zadajemy pytania, jak było w szkole. Lepiej jakby ominąć, zmienić je, trochę inaczej zadać to pytanie?
Trzy odpowiedzi w jednym. Pierwsze, tak, nie zadajemy pytania, jak było dzisiaj w szkole. Nie pytanie zamykające, na które usłyszawszy odpowiedź, dobrze, okej, kończy nam rozmowę, tylko pytanie dogłębne. Tak? Czyli pytanie, które stymuluje do tego, żeby ta odpowiedź była troszkę dłuższa, troszkę pełniejsza, żeby dziecko powiedziało, jakie pytanie, zaraz podam przykłady. Ale kolejna rzecz, żebyśmy my słuchali tych odpowiedzi. Bo zadanie pytania i odwrócenie się i zamieszanie łyżką w gotującej się zupie, czy spojrzenie na zegarek, czy rzucenie okiem do swojego telefonu, to choćby najbardziej doskonałe pytanie wymyślone i podane, zaproponowane nam przez specjalistów, to nie jest również ta
później zamknie po prostu tego nastolatka, co?
Musimy mieć świadomość też, że nastolatkowie to nie jest grupa osób, które są skora do rozmów. Szczególnie dla tych starszych nastolatków. My nie jesteśmy autorytetami. Czym jesteś starsze dziecko, tym niestety rodzic staje się mniejszym autorytetem. To my musimy dociekać, to my musimy budować swój autorytet, to my musimy krok po kroku, z każdym dniem, z każdą rozmową budować siebie i przedstawiać siebie w oczach nastolatka jako kogoś godnego zaufania. Kogoś, kto nie ocenia. Bo jeżeli 20% dzieci, zadając pytanie, nie chce uczestniczyć w rozmowach z rodzicami tymi dogłębnymi, bo boi się, że będzie ocenianym. Nie przyjmujmy moralizatorskiego tonu, jak ma być. Jak zrobiłeś, a to źle zrobiłeś, synu czy córko. No nie, tak nie wolno, prawda? Więc to my musimy też odrobić pracę domową dotyczącą, podsumowując, właściwe pytanie otwarte, drugie to jest systematyczność tych rozmów, trzecie to jest budowanie zaufania, czwarte to jest uważność, cierpliwość i nieocenianie.
Podajecie też takie 24 przykładowe pytania, które można zadać zamiast tego, jak było dzisiaj w szkole. I o tym porozmawiamy już za chwilę. Audycja Sposób na Rodzinę. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak dobrze rozmawiać, jak budować tą relację. Moim i Państwa gościem w studiu dzisiaj pan Tomasz Prosiński, prezes Fundacji Mentalnie Równi. Jaki taki najczęstszy jest błąd komunikacyjny rodziców w kontakcie z nastolatkiem, ze swoim dzieckiem?
Ciężko powiedzieć o jednym błędzie. Natomiast błąd taki, na który my zwracamy szczególnie uwagę w ramach tej kampanii, to są pytania zamykające. My nie słuchamy odpowiedzi, ale odpowiedź albo ta odpowiedź jest nijaka. Musimy pytać w sposób taki, żeby poprosić dziecko o rozmowę. Na przykład, co ci dzisiaj ucieszyło? Prawda? My nie pytamy o ten dzień. Co ci dzisiaj ucieszyło? Opowiedz mi o tym. Czyli każde pytanie, które stymuluje dziecko, opowiedz mi o tym. Co ci dzisiaj zmartwiło? Z czego jesteś wyjątkowo dzisiaj dumny? To są pytania, które na początku, i to powiem troszkę z autopsji, bo nie ukrywam, że się wzoruję również na tych pytaniach.
Wszyscy będziemy się wzorować.
Mam nadzieję, dlatego że brak tych pytań prowadzi do poważnego problemu, ale to może nie mieszając wątku. Zadając pytanie, z czym się, co ci dzisiaj zasmuciło? My zostawiamy dużą przestrzeń do tego, żeby to dziecko nam o czymś opowiedziało. Nawet jak nam opowie z niczego. Dzisiaj było okej. Dociekajmy. Bardzo mnie interesuje, co się dzisiaj tobie nie udało. Co myślisz, że co sprawiło ci przykrość? Bo mi, drogi synu, droga córcio, dzisiaj mi się nie udało to i to. Jestem na to zły. Jestem z tego powodu smutny. A tobie co? Nawet jeżeli nie uzyskamy tej odpowiedzi za pierwszym razem, nawet jeżeli nie uzyskamy za drugim, trzecim, czwartym, piątym i dziesiątym, próbujmy rozmawiać, na to, próbujmy dociekać, próbujmy być uważni, ale ta uważność jest czymś niezwykle istotnym. To nie same pytania są kluczem, ale forma i czas oraz dedykacja naszej uwagi.
Da się zauważyć to czerwone światełko, że dziecko potrzebuje tej rozmowy, czy nie? Czy to po prostu przegapimy ten moment?
Przed wejściem na antenę zapytała mnie pani, co nas skłoniło do rozpoczęcia tej kampanii. To ja myślę, że tą odpowiedź należy udzielić głośno i na antenie. Nas skłoniło do tego, że prowadząc podmiot leczniczy, czyli Instytut Zdrowia Mentalnego, w którym pracujemy z młodzieżą, z dziećmi i z dorosłymi, którzy potrzebują pomocy psychologicznej, ilość zgłoszeń do Instytutu jest olbrzymia. Z pełnego spektrum zaburzeń. Mm-hmm. Tak? I to czy po próbach samobójczych, po samookaleczeniach, depresjach, nerwicach i całym wachlarzu problemów. Natomiast jest jeden wspólny mianownik dla tych wszystkich. A mianowicie wszystkie te telefony, to są telefony o 3 lata za późno. To są te telefony, w których my rodzice przegapiamy. My przegapiamy tą sytuację, w których można było rozmawiać. Można było uczestniczyć w życiu dziecka. Można było się dowiedzieć na samym początku, kiedy ten problem z małego ziarenka uwierającego w bucie stał się problemem, którym dziecko sobie nie radzi.
To jak nie przegapić tego?
No najłatwiej byłoby odpowiedzieć rozmawiać, prawda? Natomiast po pierwsze rozmawiać, po drugie być. Często w tematach, w których prowadzimy również kampanie dotyczące uzależnień cyfrowych dzieci. Słyszymy odpowiedź rodziców, że rodzice wiedzą, jak walczyć z uzależnieniami cyfrowymi. Po prostu trzeba wprowadzić ograniczenie i zabrać, i żeby tam dzieci nie grały. Prawda? No bo to najłatwiej. Dam ci pół godziny na dobę i już, prawda? To nie o to chodzi. To chodzi o to, żebyśmy my w tych grach, w których na przykład grają dzieci,
byli.
Żebyśmy my byli. Mhm. Żebyśmy powiedzieli, hej, słuchaj, twój rycerz, twoja postać, co ta zbroja, co ci daje ta zbroja? I żebyśmy my byli, bo wtedy dziecko nie potrzebuje szukać aprobaty w sieci poprzez to, że ma legendarną postać w legendarnym skinie i tak dalej. Tak? Ale my jesteśmy wtedy w tym życiu. My dajemy poczucia, my dajemy uznanie, my dajemy docenienie, my dajemy poczucie bezpieczeństwa.
I ten czas zainteresowania.
Więc grając na przykład z dzieckiem razem w tą samą grę, to my jesteśmy w tym świecie. On już nie potrzebuje za wszelką cenę chorobliwie zdobywać kolejnych leveli, zyskując uznanie współgraczy w sieci.
Czy dzieci, jeśli nie rozmawiają, a mają jakiś problem, to chcą inaczej nam go przekazać?
Oczywiście. Stąd też nazwa całej naszego programu, program profilaktyki zaburzeń zdrowia psychicznego i uzależnień jest Mów do mnie, #talktome. A dlaczego? Ano dlatego, że my do dzieci mówimy co? Mów do mnie, no rozmawiaj ze mną, tak? A dzieci co mówią? Dzieci krzyczą do nas, tylko innym językiem. #talktome, TikTok, prawda? W zupełnie innej formie, czasami w niemej formie, czasami po cichu. Jeżeli mówimy, że 30% dzieci nie chce rozmawiać ze swoimi rodzicami i podobna ilość dzieci, prawie 20% mówi, że rodzice nie rozmawiają z nimi praktycznie wcale, rozmawiają z nimi incydentalnie, raz, dwa razy w miesiącu. To jak my mamy te sygnały dostrzec?
Jakie tematy są najtrudniejsze? Emocje, szkoła, to co dzieje się w internecie, bo to swój świat, kolejny świat młodego dziecka.
Ja bym powiedział, że musimy bardzo dużą wagę przykładać do emocji. Pamiętajmy o tym, że nastolatek zasadniczo różni się od dorosłego. my dorośli nie kierujemy się emocjami w takim stopniu, w jakim kierują się i podejmują decyzje młodzi ludzie. To wynika z efektu z okresu dorastania, to wynika z momentu, w którym hormony dzieciom szaleje, ciało migdałowe się rozwija. No to wszystko jest inaczej. Oni reagują natychmiast, emocjonalnie, ale czasami te emocje to nie jest krzyk, złość. Te emocje są czasami krzyczane po cichu. Dam jeden chyba najlepszy przykład, jaki można dać, a mianowicie mam dwóch synów, dwóch nastolatków. Jeden skrajnie ekstrawertyczny. Każdą emocję widzimy w ciągu 10 sekund. To są skrajne emocje. W jednym momencie złość, potem już wszystko jest dobrze, czy potem za chwilę znowu w jakiś wybuch, prawda? Mhm. Natomiast drugi syn, on nie pokazuje żadnych emocji. To nie znaczy, że on tych emocji nie ma. On ma tak samo wielkie i silne emocje. Tylko te emocje dusi w sobie, trzyma w sobie. Nie możemy podchodzić w sposób taki, że oj, ten to taki niegrzeczny, tutaj to on ma z emocjami problem, a ten drugi to taki grzeczny i proszę bardzo, jakie dobrze ułożone dziecko. Mm-hmm. Nie, każdy z nich ma swoje. To naszą rolą jest rozmowa o emocjach. Dzieciaki nie mają zaufania do nas. Nie rozmawiamy, nie pokazujemy, że sami mamy emocje. W związku z tym ten czas, który jest potrzebny, żeby nam zaufali, jest długi. A im bardziej zadając pytanie i odwracając się, spoglądając w swój telefon albo prowadząc tą rozmowę pobieżnie, nie dogłębiając, burzymy kolejny most do tego, żeby któregoś dnia usłyszeć: tato, mamo, coś się dzieje. Tak?
Żeby nie było za późno. W jaki sposób to milczenie albo unikanie rozmowy z dzieckiem wpływa na jego poczucie takiego bezpieczeństwa generalnie psychicznego, ale też takiego poczucia, że ma na kim oprzeć się?
Co trzeci nastolatek, a zbadaliśmy tych nastolatków w badaniu 600, czyli dosyć pokaźną próbę, mówi, że zmaga się, że lęk, strach, niepokój bądź smutek to są uczucia, które towarzyszą im permanentnie. Musimy mieć świadomość tego, że każdy nastolatek z emocjami jest pełen emocji, pełen sprzeczności, pełen niepewności i poszukiwania własnej drogi. My musimy być w tych emocjach i w tych uczuciach razem z nim, dlatego że młodzi ludzie nie są pewni. Oni szukają dopiero swojej drogi, oni eksperymentują, oni testują, a przy okazji jest ten wulkan szalejących emocji, szalejących hormonów. Z drugiej strony szkoła i dzisiejsza rzeczywistość cyfrowa, hejt rówieśniczy, to nie jest środowisko, które pomaga. To jest środowisko, które no niestety, ale jest elementem bardzo, ale to bardzo mocno stresogennym. Bardzo, jeżeli 75% nastolatków mówi, że w przeciągu ostatnich 3 miesięcy miało przynajmniej raz doświadczyło objawów hejtu, to znaczy, że połączywszy dzisiejszą rzeczywistość, już nie mówię tylko szkolną, ale też tą cyfrową, też rywalizacji rówieśniczych, świata cyfrowego, wraz z szalejącymi emocjami, wraz z poczuciem strachu, lęku i dołożywszy do tego to, że tego wentylu w postaci relacji w domu nie ma, no to widzimy, jaką straszną mieszankę mamy. I to jest trochę odpowiedź, to może nie nawet trochę, ale odpowiedź na pytanie, dlaczego dzisiaj epidemia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży jest coraz częściej. Chociaż ja nie nazywam jej epidemią. Jak dla mnie to jest, patrząc to, co się dzieje, będąc blisko szkół, prowadząc program w szkołach, rozmawiając z rodzicami, to jest pandemia.
Zmieniło się panu relacje z synami po tym, jak zastosował pan te pytania? Inaczej zaczął rozmawiać? Był taki moment?
Ten rodzaj dialogu prowadziła moja żona i prowadzi go nadal od wielu, wielu, wielu lat. W taki sposób rozmawia z dziećmi i to jest chyba dobry przykład, dlatego że jej uważność na rozmowę z synami była zawsze większa. Poszukiwanie tych informacji, poszukiwanie tej wiedzy, poszukiwanie w jaki sposób rozmawiać. Natomiast w tym naszym życiowym pędzie ja tej uważności miałem mniej. Szczęśliwie relacje mam absolutnie fantastyczne, ale to chyba nie jest zasługa Eli, tylko moja. Natomiast tego, jak nam się udało to ciepło domowe budować, aczkolwiek dzisiaj, próbując zadawać takie pytania, moi synowie patrzą na mnie trochę dziwnie. Mówią: tato,
my rozmawiamy.
Co się z tobą stało, tak? I ja wiem, i ja zdaję sobie sprawę, że przez pierwszy tydzień będą ze mnie heheszkować, przez drugi tydzień dziwić, przez trzeci tydzień śmiać się, że to prawdopodobnie przeczytałem pytania ze strony wypakujciężary.pl, którą tworzymy na potrzeby tej akcji. Ale może za miesiąc czy za półtora ta rozmowa już przestanie być domowym żarcikiem i powodem do heheszek, tylko zaczniemy jeszcze głębiej rozmawiać, chociaż jakby domowo nie czujemy z tego dyskomfortu, natomiast to głównie zasługa mojej żony. Natomiast widzę, jak dużo tych problemów, jak ciężkie te ciężary dzieciaki noszą ze sobą.
To taka wskazówka dla rodziców. Od czego zacząć? Bo nigdy nie jest za późno.
Wyznaczmy sobie czas, czy to będzie czas wieczorem, czy po przejściu ze szkoły, czy jakiś czas. My lubimy wszystko planować w kalendarzach, prawda? Mm-hmm. Wyznaczmy sobie nawet w tym kalendarzu czas, gdzie usiądziemy i porozmawiamy. I zostawimy telefon z boku i zadamy pytanie, nie jak było w szkole, czy jak było na imprezie, dobrze, no fajnie. Mm-hmm. Tylko dopytajmy, co było, co ci się podobało, co ci się nie podobało, z czego jesteś dumny, jak siebie oceniasz, co byś zrobił lepiej, co byś zrobił gorzej. Bądźmy uważni w tej rozmowie i kontynuujmy tą rozmowę w oparciu o to, co słyszymy. Na spocie, którym mogą Państwo zobaczyć, obrazuję naszą kampanię na stronie wypakujciężary.pl. No tam widzimy ojca, który niby jest, przyjechał po syna do szkoły, prawda? Syn wsiada. Ojciec zadaje pytanie, jak było w szkole, nie słyszy odpowiedzi, bo ktoś zajeżdża mu drogę, potem zadaje drugie pytanie, jakby jak tam klasówka z matmy, ale dzwoni telefon od szefa, więc też nie słyszy. I to jest cała rozmowa, no, więc jak zapytamy wtedy rodzica, rozmawiałeś? No, ależ oczywiście, no, całą drogę rozmawialiśmy. Bądźmy uważni, słuchajmy tego, co dzieciaki mówią i nie oceniajmy.
A jak nie potrafimy, warto zajść na stronę, doczytać, dowiedzieć się.
Zapraszamy na stronę wypakujciężary.pl, to jest po pierwsze. Tam mamy wskazówkę. Polecam też również poradnik, który tam jest zamieszczony. To bardzo ułatwia, natomiast to jest tylko wskazówka. To, co obserwujemy w tych rodzinach, w których ta uważność istnieje, na przykładzie rozmów w naszym domu, dzieciaki w pewnym momencie same zaczynają przychodzić i opowiadać.
Taki efekt kuli śnieżnej.
Taki efekt kuli też śnieżnej, ja bym powiedział, że to jest taki efekt zaufania i otwarcia. Albo możemy żyć koło siebie i toczyć te takie standardowe dialogi, okropne dialogi, jak w szkole, dobrze, idź umyj ręce, dobrze, chodź na obiad, dobrze, szybciutko, pośpiesz się, wychodzimy, już co ty tam dźwigasz w tym plecaku, po co ci ta kanapka, dlaczego znowu nie zjadłeś kanapki z zieleniała, to po co ja ci ją robię, prawda, WF ci jest dzisiaj potrzebny, a ta książka od chemii, to naprawdę masz dzisiaj chemię, to nie to. To nie o tym. To nie o tym te rozmowy. To nie są rozmowy.
Korzystając między innymi chociażby na początek z pytań, które proponujecie.
Zachęcam bardzo mocno do tego, ale jeszcze jedna ważna rzecz. Przyglądajmy się dzieciom bardzo uważnie, żebyśmy nie musieli reagować 3 lata za późno. Bo niestety tych opowieści, całej serii anegdot, których chyba nie będę przytaczał, rodziców zapłakanych, dzwoniących po dramatach, po tragediach, z poszukiwaniem pomocy jest tak wiele, że apeluję do tego o to, abyśmy w tych rozmowach byli uważni, żebyśmy byli i szli przez to dzieciństwo razem z dziećmi, ale nie tylko wypełniając swój rodzicielski obowiązek poprzez to, że telefon nowy jest, konsola jest, buty Nike są, no to jestem dobrym rodzicem. I 5 zajęć pozalekcyjnych, na które wjeziemy z wywieszonym językiem, zawozimy, przywozimy. Poświęćmy chociaż jeden wieczór czy kilka chwil, żeby być z dzieciakami, po to, żeby w momencie, w którym zacznie się coś smutnego dziać albo trudnego dla tych młodych ludzi, żebyśmy my byli w stanie im pomóc.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dzisiaj pan Tomasz Prosiński, prezes Fundacji Mentalnie Równi. Rozmawialiśmy o bardzo ważnym temacie, o tym, jak rozmawiać, dbać o relacje i wypakować te wszystkie ciężary z plecaka.
Bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że nie pozostanie z tej audycji smutne przeświadczenie, że jest źle. Może być naprawdę cudownie, możemy zatrzymać wszystko to, z czym się mierzą nasze dzieci, rozmawiając, będąc uważnym i słuchając i nie poddając się do tego, ażeby stańmy się ich przyjaciółmi, którzy są w ich doli i niedoli. A wszystko będzie dobrze.
Zacznijmy od dzisiejszego popołudnia. To była audycja Sposób na Rodzinę. Alicja Samolewicz-Jeglicka. Do usłyszenia.